Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Eklezjologia i Pneumatologia Świętego Pawła. Wykład 40. Nauka Świętego Pawła o Duchu Świętym. Część pierwsza. Pneumatologia Świętego Pawła. Decydując się na tytuł Pneumatologia Świętego Pawła, trzeba się z góry zastrzec, że nie chodzi tu o zwartą czy systematyczną naukę o Duchu Świętym w listach pawłowych. Duch Święty bowiem zarówno dla pierwotnego Kościoła, jak i dla Pawła nie był teorią teologiczną, lecz autentycznym przeżyciem i doświadczeniem, szczególnie przy otrzymaniu daru proroctwa, które prowadzi do wyznania nawet obcego, że Bóg jest wśród nas, oraz przy autentycznej modlitwie Abba Ojcze. W tych i we wszystkich innych doświadczeniach Ducha Świętego ujawnia się miłość Boga względem wiernych, względem Kościoła. Albowiem miłość Boża rozlana jest w sercach waszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Z tego punktu widzenia trzeba podchodzić do naświetlenia pawłowej pneumatologii. Ujawnia ona wszechstronne i bogate działanie Ducha Świętego w Kościele. Ducha, który pochodzi od Boga, przez którego działa wywyższony Pan i który prowadzi skutecznie do Boga. Nic więc dziwnego, że żaden z autorów Nowego Testamentu nie mówi tak często o Duchu Świętym jak Paweł. W kilku tylko tekstach pneuma duch oznacza ducha ludzkiego. Mówiąc o Duchu Świętym, Paweł najczęściej używa formy absolutnej to pneuma, duch, około 45 razy. Gdy apostoł pragnie w sposób szczególny podkreślić związek ducha z Bogiem, mówi o Duchu Bożym. Rzadziej używa określenia Duch Święty, dominującego w tradycji synoptycznej, dziejach apostolskich i wczesnym chrześcijaństwie. Specyfiką pawłową pozostaje związanie ducha z Chrystusem wywyższonym, nawet w terminologii jak Duch Chrystusa, Duch Syna swojego czy Duch Pana. Prócz pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, 11 wiersz, tych połączeń Nowy Testament nie zna. Traktat o Duchu Świętym w pawłowej teologii układamy w ten sposób, by po krótkim zapoznaniu się z rozwojem pneumatologii Starego i Nowego Testamentu ogólnie przejść do trójpodziału sugerowanego w pewnym stopniu przez samego Pawła. 1. Pochodzenie Ducha Świętego od Boga jako daru dla wiernych. 2. Chrystocentryczny aspekt pneumatologii pawłowej. 3. Aspekt teofinalistyczny. Dopiero po tych dociekaniach będzie można przejść do zagadnienia natury bardziej spekulatywnej, mianowicie problemu osobowości Ducha Świętego w listach pawłowych. Stary i Nowy Testament. Punkt pierwszy. Stary Testament. Hebrajski termin ruach, którego Septuaginta oddaje przez greckie pneuma, znaczył pierwotnie powiew powietrza, wiatr lub burzę. W tym ostatnim znaczeniu ruach zachodzi szczególnie w księdze Jeremiasza i w księdze psalmów. Kolejne znaczenie odtworzono z obserwacji burzy. A więc ruach oznacza siłę czy potęgę, która stoi w służbie Boga lub jest wprost twórczą mocą Boga, która stwarza i napełnia wszystko. Tę moc Bożą w dziele stworzenia utożsamiano z siłą życiodajną, która wychodzi z Boga, i w formie tchnienia, oddechu, wchodzi do człowieka i ożywia go. Duch, ruach, staje się w ten sposób łącznikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Życie ludzkie pochodzi bezpośrednio od Boga, a cechą wyróżniającą człowieka to Boże tchnienie życiodajne, które permanentnie pozostaje w człowieku jako jego duch, umożliwiając z jednej strony zbliżenie się do Boga. Wreszcie Stary Testament mówi także wyraźnie o Duchu Pana. Bóg działa przez Ducha w świecie, tworząc jego historię. Myśl ta zrodziła się szczególnie u proroków. Z początku działanie Ducha w historii określa się jako rzecz nadzwyczajną, sporadyczną. Później nie znika charakter nadzwyczajności, przybiera jednak cech trwałości. Odnosi się to głównie do charyzmatu prorockiego, sprawiającego, że prorocy ogłaszają wolę Bożą. W czasie niewoli babilońskiej zrodziła się tęsknota pobożnych Izraelitów za otrzymaniem Ducha Świętego, którego wiązano z nadejściem czasów mesjańskich. Trudno rozstrzygnąć, czy, kiedy i w jakim stopniu Duch w Starym Testamencie nosi cechy osoby. W początkowej fazie w nauce o Duchu Bożym raczej chodziło o moc i siłę Bożą. W tych tekstach, w których duchowi przypisuje się przymioty ludzkie, chodzi o plastyczne uzmysłowienie wszechmocy i potęgi Bożej. Punkt drugi. Nowy Testament. Myśl o duchu rozwinął jeszcze bardziej Nowy Testament, częściowo także w oparciu o helenistyczne poglądy religijno-filozoficzne. Duchem nie nazywa się tylko Ducha Świętego. Duchami służącymi nazywają się w liście do Hebrajczyków, 1:14, aniołowie. Duchami w więzieniu, w 1 liście Piotra, 3:9, zmarli. Ewangelie mówią o nieczystych duchach, w związku z wypędzaniem demonów przez Jezusa, o niemym duchu, a święty Paweł o duchu odurzenia. Uczeni w piśmie określają przywódcę złych duchów jako Belzebuba. Za tymi pojęciami kryje się z jednej strony światopogląd hellenistyczny, uważający świat za miejsce rozgrywek pomiędzy dobrymi i złymi duchami. Podobną naukę, jakkolwiek nieujętą w skrajny dualizm, zna także Stary Testament. Nowy Testament rozwinął jednak inaczej naukę o Duchu Świętym, wiążąc go w sposób szczególny z osobą Jezusa. Jest on poczęty z Ducha Świętego. W czasie chrztu w Jordanie wstępuje na niego Duch Święty, co Dzieje Apostolskie interpretują jako namaszczenie Duchem Świętym i mocą. Stąd też działalność Jezusa stoi pod znakiem Ducha Bożego, aż do zbawczej śmierci włącznie. Duch Święty działa także po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeżeli za życia Jezusa Duch Święty Jemu patronował, wzmacniał Go, to po zmartwychwstaniu Chrystus działa przez swojego Ducha. Posyła Go najpierw na apostołów w Dniu Zielonych Świąt. Jan zaś wiąże zesłanie Ducha Świętego, którego nazywa Parakletem, z tajemnicą paschalną. Stąd też w wieczór dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał, udziela apostołom Ducha Świętego i z Nim wiąże władzę odpuszczenia grzechów. Nie chodzi tu o dwie sprzeczne relacje, lecz o dwa aspekty Ducha Świętego. Ewangelia według świętego Łukasza wyprowadza z wydarzenia Zielonych Świąt działalność charyzmatyczną apostołów i pierwotnego Kościoła, a Ewangelia według świętego Jana ze zmartwychwstania Chrystusa łaski sakramentalne. Istotne jest, że Duch Święty działa w pierwotnym Kościele przez apostołów jak ongiś w Starym Testamencie przez proroków. Duch Święty udziela ich natchnionym słowom autorytet i moc. Od zesłania Ducha Świętego apostołowie pojmują znaczenie i wagę Ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie i wgłębiają się w tajemnice Chrystusa. Duch Święty nie objawia apostołom nowych prawd, lecz przypomina im naukę Jezusa, której przedtem nie pojęli. Równocześnie Duch Święty wyposaża apostołów w moc głoszenia Słowa Bożego. W duchu Pana, Jezusa, Bóg przychodzi do człowieka jako przyczyna zbawcza, jako miłość przemieniając człowieka całkowicie i tak dalece, że sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta działalność Ducha Świętego po zmartwychwstaniu Pana, trwająca aż do czasów ostatecznych, jest szczególnym przedmiotem zainteresowań świętego Pawła. Oto między innymi także wyjaśnienie, dlaczego traktat o Duchu Świętym umieszczono w części eschatologicznej teologii świętego Pawła. Pneumatologia świętego Pawła. Punkt pierwszy. Święty Paweł o Duchu Świętym jako darze Boga. Teologię świętego Pawła rozpoczęliśmy traktatem określonym ex deo. Pneumatologię apostoła narodów rozpoczynamy od stwierdzenia, że Duch Święty jest darem Bożym. Jest to bowiem pierwsza kwalifikacja Ducha Świętego w Corpus Paulinum w ogóle, którą w innej formie powtórzy apostoł w liście do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz. W liście do Galatów, 3 rozdział, 5 wiersz, Paweł bardziej precyzuje, na czym polega ten dar Boży, którym jest Duch Święty, przy czym używa czasownika epichoregein. Jest to termin o wielkiej historii sięgającej potęgi i sławy Aten, miasta, w którym wystawiano tragedię Sofoklesa czy Eurypidesa, lub też słynne komedie Arystofanesa. Tłem bardzo ważnym dla tego rodzaju spektaklu był odpowiedni chór, którego należało zorganizować, wykształcić i utrzymać. Nierzadko związane z tym koszta pokrył jakiś magnat ateński, kochający swoje miasto. Tego rodzaju zobowiązanie się nazywano choregią. Pojęcie to zawiera więc prócz elementu zobowiązania motyw dobroci, przywiązania i miłości. Toteż czasownik choregein stał się terminem technicznym kontraktów małżeńskich w sensie troskliwego zaopatrzenia, które mąż gwarantuje przyszłej żonie. W terminologii wojskowej choregein przybiera znaczenia dobrego i sprawnego wyposażenia do boju. Wreszcie choregein może oznaczać naturalne zdolności człowieka, usprawniające go do dobrego wykonania swoich zadań, zwłaszcza zawodowych. Na przykład siła fizyczna i sprawność mięśni stanowią warunki naturalne atlety. Jeśli święty Paweł posługuje się tymi terminami w odniesieniu do Ducha Świętego, to chce przez to powiedzieć, że Bóg, dając w swej dobroci wiernym ducha, usposabia chrześcijanina równocześnie do wykonania swoich zadań do życia z wiary, z której płynie usprawiedliwienie. Konkretnie Paweł Galatom pragnie uzmysłowić, że otrzymali Ducha Świętego w darze, nie przez zachowanie uczynków prawa, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nic więc dziwnego, że w liście do Filipian, 1 rozdział, 19 wiersz, Paweł używa rzeczownika epichoregeia, wiążąc go z duchem Chrystusa. Wiem bowiem, że to nie pomoże, chodzi o głoszenie Ewangelii, ku zbawieniu za waszą modlitwą i przy pomocy ducha Jezusa Chrystusa. W związku z tym rodzi się pytanie, Czy Paweł, mówiąc o Duchu Chrystusa, myśli o tym samym Duchu Świętym, o którym pisze w liście do Galatów, 3:5? Wystarczy przytoczyć list do Galatów, 4:6, by na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie. Bóg zesłał Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego Abba. Paweł zatem pojmuje, podobnie jak pierwotne chrześcijaństwo, Ducha Świętego jako dar wywyższonego Pana, a nadto jako pneumatyczne uobecnienie samego Chrystusa w sercach wiernych. Duch Święty przychodzi do nas przez Chrystusa, a z drugiej strony Chrystus jest w nas obecny przez swojego Ducha. W tym punkcie przechodzimy już do zagadnienia chrystocentrycznego ujęcia pneumatologii Pawłowej. Punkt 2. Chrystocentryzm Pawłowej pneumatologii. Podpunkt A. Aspekt chrystomorficzny. W liście do Rzymian, 8:9-11, Święty Paweł równorzędnie mówi o obecności Ducha Bożego w wiernych, Ducha Chrystusa i Chrystusa. Duch jest Duchem Syna i Duchem Pana, nie tylko dlatego, że jest darem Chrystusa, lecz głównie dlatego, że Chrystus udziela się wiernym skutecznie w Duchu, w takim stopniu, że Chrystus staje się Duchem ożywiającym. Jednym słowem, Pan jest Duchem. Paweł nie myśli tu o identyfikacji wywyższonego Pana z Duchem Świętym. Interpretuje natomiast chrystologicznie działanie Ducha Świętego. Wywyższony Kyrios uskutecznia swoje działanie zbawcze w wierzących poprzez Ducha Świętego. I dlatego Paweł może mówić o działalności samego Ducha, wiążąc go jednak ściśle z Panem. Stąd też staje się zrozumiałe, że wyznanie Panem jest Jezus jest kryterium Ducha Bożego. Duch Boży właśnie prowadzi wierzącego przez trudności, które stwarza duch tego świata, do swojego Pana, który jest Jezusem ukrzyżowanym. Chrystus więc zwraca się do wierzącego w duchu. Ktokolwiek zaś zwraca się w wierzącej odpowiedzi do Chrystusa, czyni to za sprawą Ducha Świętego. Podpunkt B. Aspekt somatyczny. Widać więc, że pneumatologia świętego Pawła doznała ściśle chrystologicznej interpretacji. Stąd to w pierwszym liście do Koryntian, 6:13, nie powinno nas zdziwić zdanie: ciało dla Pana, a Pan dla ciała. Czego konsekwencją jest 17. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. W pneumatologii chrystocentrycznej, podobnie jak w chrystologii soteriologicznej, nie może więc zabraknąć elementu somatycznego. Aspekt ten najbardziej podkreśla upomnienie Pawła. Czyż nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was mieszka, którego macie od Boga, a nie należycie tylko dla siebie? Paweł wiąże tu Ducha ze sposobem egzystencji somatycznej człowieka, podobnie jak Ducha Świętego wiąże z historyczną egzystencją Jezusa. Konkretnie święty Paweł zwraca się do chrześcijan Kościoła w Koryncie. Uważali siebie za pneumatyków. Aż 14 razy Paweł używa w tym liście tego terminu. Jest to bardzo duża cyfra, gdy weźmie się pod uwagę, iż w pozostałych pismach apostoła narodów występuje tylko 9 razy. Koryntianie przeciwstawiali ciało duchowi w sposób skrajny, na modłę hellenistycznego dualizmu. Ciało nie ma żadnego znaczenia. Wszystko jest człowiekowi dozwolone, nawet współżycie z nierządnicą. Przeciw tym poglądom Paweł ostro występuje. Pneumatycy głoszą, że ciało jest więzieniem ducha. Paweł zaś, że jest jego świątynią. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz, rozwinie tę myśl dalej i prosi braci, aby składali ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Ciało zatem ma partycypować w służbie Bożej. Ciało jest członkiem Chrystusa, organem, przez który wywyższony Pan działa, wkracza w historię. Pneumatycy uważają przyszłe zmartwychwstanie ciał za sprawę absurdalną. Paweł natomiast, że zmartwychwstanie przynosi wybawienie ciała i całego stworzenia. Ciała nasze staną się duchowe i będą miały udział w przyszłej chwale. Zmartwychwstanie ciał na sądzie ostatecznym gwarantuje właśnie duch, uskuteczniający je w śmiertelnym ciele. Ciało jest więc duchowe, podobnie jak pokarm eucharystyczny jest duchowy. Na przykładzie wędrówki Izraela po pustyni Paweł pragnie Koryntianom uzmysłowić, że duchowość ta wynika z Bożego działania zbawczego i zobowiązuje do wierności. Duch Święty zaś wspiera w tym człowieka, uzdalnia całego człowieka i jego ciało do służby Pana. Podpunkt C. Aspekt charyzmatyczny. Szczególne znaczenie w tak pojętej służbie Pana posiadają charyzmaty. Dlatego święty Paweł w określeniu charyzmatów posługuje się również przymiotnikiem duchowy, a więc charisma pneumatikon, to jest duchowy dar łaski. Charyzmata, czyli charyzmaty, to dary Ducha Świętego, przez które Bóg zwraca się w swojej łaskawości do człowieka przez Chrystusa. Różność charyzmatów nie świadczy o różnych podmiotach rozdzielczych. Są różne dary łaski, lecz ten sam Duch. Nadto istotną cechą charyzmatów nie jest ekstatyczne uniesienie duchowe, lecz przeznaczenie funkcyjne do działania w Kościele i do posługi w Panu dla ogólnego pożytku. Każdy dar, który potrzebny jest dla życia w Kościele, pochodzi od Ducha Świętego. On równocześnie gwarantuje jedność w Kościele i Kościoła. Dlatego Paweł w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 13 wiersz, mówi o wspólnocie obcowania w Duchu Świętym. To bowiem oznacza grecki termin koinonia. Do tej jedności nawołuje święty Paweł także Filipian. Duch Święty sprawuje tę jedność. W liście do Efezjan, 2 rozdział, 18 wiersz, ta jedność obejmuje Żydów i Pogan. W Duchu Świętym i przez Niego chrześcijanie stają się wspólnym mieszkaniem Bożym. Jedność polega na tym, że wierni stanowią jedno ciało i są jednego ducha.
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.